Cześć, słuchasz podcastu Life Church Warsaw. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.
Wiecie, dzisiaj chcę mówić o cudach i to jest trudny temat. Dlatego, że myślę sobie, że możemy podzielić się na dwie grupy. Są ludzie, którzy będą przyjmowali rzeczy rozumem i będą bali się emocji. Są ludzie, którzy będą przyjmowali emocjami, a czasami zapominają rozumie. Ale Biblia, słuchajcie, jest najmądrzejszą księgą. Jest świętą księgą, której słowo jest aktualne, jest żywe każdego dnia. I Biblia bardzo wyraźnie mówi nam o tym, że cuda to jest to i to. To jest twoja głowa i to są twoje emocje. To jest twoje doświadczenie, to jest twoja wiedza, ale to nie wszystko. Zaraz sobie więcej o tym powiemy. Wspomniałam wam o tym, że będziemy we wrześniu mówili, będziemy starali się nauczać z dziejów apostolskich i jest jeden werset, który chciałabym, żebyśmy sobie razem przeczytali. Podczas jednego ze wspólnych posiłków polecił im, aby jeszcze nie opuszczali Jerozolimy, ale poczekali na spełnienie się obietnicy danej przez Ojca. Już o niej słyszeliście, wyjaśnił. Mówiłem wam, że Jan Chrzciciel zanurzał w wodzie, lecz wy za kilka dni zostaniecie zanurzeni w Duchu Świętym. Innym razem, gdy spotkali się z Jezusem, zapytali go: Panie, czy teraz wyzwolisz Izrael i przywrócisz nasze królestwo? Nie musicie znać czasu i daty. Mój Ojciec ma władzę nad wszystkim i On je ustalił. Odpowiedział: Wy otrzymacie moc Ducha Świętego, gdy stąpi na was i będziecie opowiadać o nim innym ludziom. Najpierw w Jerozolimie i całej Judei, później w Samarii, a potem wyruszycie aż po krańce ziemi. Wiecie, ten werset jest dość znany i popularny w kontekście nauczania o budowaniu Kościoła. Jeśli pójdziecie, będziecie w kręgach chrześcijańskich, będziecie na jakiejś konferencji dla pastorów, dla liderów, bardzo często ten werset się tam pojawia. Może będzie też konferencja, na której będą ludzie biznesu. Tam się mówi właśnie o tym, że słuchajcie, trzeba rozmnażać, będą działy się cuda. To jest historia tego, że w Dziejach Apostolskich zaczynały powstawać kościoły. Ale wiecie, to co wam tutaj przeczytałam jest również takim wstępem do tego, o czym apostołowie zupełnie nie mieli zielonego pojęcia, ale wstępem do tego, co miało się zadziać i jak miało wyglądać ich życie, jak miała wyglądać ich służba. A mianowicie jest to wstęp do uczenia się, przyjmowania cudów i tworzenia tych cudów w imieniu Jezusa. Słuchajcie, jeśli myślimy sobie o tym, w jaki sposób możesz przyjąć cud do swojego życia, a myślę, że każdy z nas jest spragniony tego tematu, mimo tego, że dużo się o tym może nie mówi, albo mówi się czasami, tak jak wspomniałam, w drugą stronę za dużo. Czasami jest tak, że patrzysz na jakąś osobę i widzisz, że ona jest, jak to się mówi, all together, wygląda świetnie, kasa się zgadza, więc gdzie ten cud w jej życiu ma być potrzebny? Ja zaraz wam powiem, czemu każdy z nas potrzebuje cudów. Ale słuchajcie, wierzę w to, że musimy zrozumieć, że cuda dzieją się w różnych okolicznościach, ale zawsze się dzieją w imieniu Jezusa. Cuda będą się działy w kościele, dlatego potrzebujemy być w niedzielę jako rodzina. Jak możesz, to bądź w kościele, bo to jest ten moment, kiedy w imieniu Jezusa, nawet nie wiesz kiedy, tak jak apostołowie nie wiedzieli, co się będzie działo później, po prostu mogą dziać się cuda. Cud może się dziać w momencie, kiedy modlisz się z kimś. Cud może się dziać wtedy, kiedy czytasz słowo, kiedy uczysz się czytać Biblię. Bo nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach uważam, że nie każdy z nas potrafi czytać Biblię, dlatego że jesteśmy bardzo szybcy, nie mamy czasu, nie mamy tego miejsca na stworzenie właśnie przestrzeni, na czytanie. Wiecie, cuda się dzieją w momencie, kiedy słuchasz uwielbienia. Cuda się dzieją wtedy, kiedy jesteś w stanie uwielbiać Boga, kiedy nikt nie widzi. I to jest też, słuchajcie, uwaga, ukryty powód, dla którego nasz zespół nagrywa album. I wiecie, wydaje mi się, że czasami jesteśmy zbyt mało podekscytowani tym, co się dzieje. Dlatego, że nie zdajemy sobie do końca sprawy, że to, że polski band z warszawskiego kościoła nagrywa album, który jest w stanie w atmosferze uwielbienia, w atmosferze uwielbiania Boga, przynieść cuda do miejsca, w którym będziesz, niezależnie gdzie będziesz. Jest w stanie przynieść cuda dla twojej rodziny, jest w stanie przynieść cuda dla twoich dzieci, tylko musimy to zrozumieć i musimy zrozumieć, że cuda są na wyciągnięcie ręki. Wiecie, chciałabym, żebyśmy sobie zrobili takie krótkie podsumowanie dziejów apostolskich. Dlatego, że tak jak wspomniałam, będzie czas na to, żeby czytać, studiować więcej. Wiecie, mogliśmy na przykład stworzyć jakiś przewodniczek po dziejach apostolskich i dać go wam we wrześniu, a wy byście mieli sobie studiować. Ale my stwierdziliśmy, że zrobimy coś bardziej crazy i sprowadzimy ludzi ze Stanów, żeby mogli do nas nauczać, żeby mogli do was prorokować, żebyśmy mogli się razem modlić, żebyśmy robili rzeczy, których prawdopodobnie do tej pory nikt nie doświadczył. I wiecie, podsumowanie dziejów apostolskich jest takie. Napisał je Łukasz i ciekawe jest to, że on jest tam uczniem. On jest uczniem w dziejach apostolskich. On jest tym, który jest apostołem, który się uczy, czyli to nie jest osoba, która opowiada coś z perspektywy. I słuchajcie, to co jest ważne, to to, że dzieje apostolskie, a dokładnie sprawdziłam, można przeczytać w 2 godziny. 2 godziny zajmie ci przeczytanie całych dziejów apostolskich. W 2 godziny jesteś w stanie przeczytać o 35 latach życia chrześcijańskiego kościoła po tym, jak Jezusa już nie było. To jest mega, słuchajcie. I kolejna rzecz to jest to, że to jest księga, która jest napisana, ale misja zostaje. Jakby to, co jest tam napisane, jest ciągle żywe. I wiecie, czasami w różnych kręgach, nie wiem, czy to jesteś ty, ale czasami wydaje mi się, że mówimy nawet o tym, że tak tęsknimy, że chcielibyśmy doświadczać tego, co działo się w dziejach apostolskich. Czyli chcemy doświadczać rzeczy, które robili apostołowie. Chcemy doświadczać uzdrowienia, modlitwy, cudów, które działy się w momencie, kiedy Jezusa już z nimi nie było. I wiecie, kiedy zaczynam i robię ten wstęp, myślę sobie, chciałabym, żebyśmy byli wystarczająco szaleni, żebyśmy nie patrzyli na rok kalendarzowy i nie odkładali sobie różnych rzeczy w swoim życiu do stycznia, nowy rok, nowa ja, 2023, ale żebyśmy sobie potraktowali ten miesiąc jako miesiąc nowego startu, jako miesiąc cudów, jako miesiąc przyjmowania tego, czego prawdopodobnie jeszcze nie masz, albo oddawania i gdzieś odkładania na bok rzeczy, do których prawdopodobnie jesteś przyzwyczajony i wydaje ci się, że musi tak być. Chciałabym, kochani, żebyśmy jako Kościół zatęsknili za rzeczami. Chciałabym, żebyśmy jako Kościół zatęsknili za pierwszą miłością do Boga. Czy pamiętasz ten moment, kiedy może zadawałaś nawet głupie pytania, ale to cię nie obchodziło, dlatego że po raz pierwszy doświadczałeś namacalnej relacji z Bogiem. Nie patrzyłeś w prawo i w lewo, nie zastanawiałeś się, jak ktoś cię odbierze, nie zastanawiałeś się, czy to jest dobrze, czy to jest źle, bo miałeś przekonanie od Ducha Świętego, miałeś przekonanie od Boga, że to są rzeczy, które są dla twojego życia. Wiecie, niektórzy z nas potrzebują nowej wizji dla siebie. Niektórzy z nas potrzebują nowej wizji dla swojego związku. Niektórzy z nas potrzebują uzdrowienia. Niektórzy z nas muszą wyjść ze swojej rutyny. Niektórzy z nas muszą się przyznać, że po prostu jesteśmy złamani i chcemy być uzdrowieni. I nie wiem, jak dzisiaj będzie wyglądał twój cud, bo cud nie zawsze jest szalony. Cudem może będzie to, że będziesz systematyczny i powiesz sobie raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, jak mieszkam, nie wiem, bardzo daleko, będę przyjeżdżał do Life'a, dlatego że chcę się karmić, chcę otrzymywać cuda. Chcę budować swoją relację z Bogiem i chcę budować swoją relację z ludźmi. Wiecie, wydaje mi się, że dzieje apostolskie są taką księgą, która jest czasami, i teraz błagam, zrozumcie mnie dobrze, przereklamowana. Dlatego, że skupiamy się na rzeczach, które właśnie bazują wokół cudów, co jest super i w ogóle o tym będę mówiła, ale chciałabym wam coś przeczytać. Wiecie, są historycy, którzy badali dzieje apostolskie i wiecie, często myślimy sobie, że ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, jedynie podążali za Bogiem, mieli do Niego olbrzymie zaufanie, olbrzymią miłość i faktycznie tak było i działy się przeróżne cuda. Ale ludzie, którzy żyli w tamtych czasach, również żyli w swojej tradycji. Tradycji, która nie byłaby dla nas zrozumiana dzisiaj, ale mało tego, tradycji, której my jako ewangeliczni chrześcijanie absolutnie byśmy nie chcieli. I uwaga, druga rzecz, zanim to przeczytam, chcę wam powiedzieć, nie o tradycję z relacją, w relacji z Bogiem chodzi. Oni coś praktykowali, to jest jedno, ale nadal mieli nieodłączną i namacalną i prawdziwą relację z Bogiem. To jest ważne, żebyśmy to zrozumieli. Bo wiecie, ludzie czasami dzielą się na 2 grupy. I mówię tutaj o ludziach w kościele. Są ludzie, którzy praktykują pewne tradycje, ale trochę zapominają o relacji z Bogiem. I są ludzie, którzy mają relację z Bogiem, ale uważają, że pewne nadanie ciała, nadanie kształtu nie ma znaczenia, bo przecież Bóg jest wszędzie, bo przecież jesteśmy wolni w Chrystusie. A widzicie, w Dziejach Apostolskich było tak, że oni przeważnie byli Żydami, którzy się nawracali. Czyli wychodzili ze swojej tradycji. Niektóre rzeczy zostawały, ale to nie miało absolutnie znaczenia. Dlatego, że w ponadnaturalny, namacalny, prawdziwy sposób ich serca były otwarte na Jezusa. I słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, że na przykład chrześcijanie mieli zwyczaj modlić się na stojąco w postawie orantów z katakumb z podniesionymi rękami i otwartymi dłońmi, podobnie jak Chrystus rozłożył swoje ramiona na krzyżu. Wyobraźcie sobie taką sytuację, jakbyśmy tak mieli stać tutaj w kościele i podczas uwielbienia, podczas miłość daje, podczas może kazania, to może siedzieli. Ale wiecie, po prostu stać w takiej postawie, wręcz postawie krzyża z otwartymi rękoma. Modlitwa na klęczkach wyrażała pokorę i usilne błaganie. Uwaga, może jej towarzyszyć bicie czołem, zwyczaj, który zachował się w niektórych kościołach. Wyobraźcie sobie taką sytuację. Nie czulibyście się dziwnie? Jesteście gdzieś w kościele, ludzie stoją krzyżem, klęczą, walą głową o podłogę. Ktoś by pomyślał, że to są dziwne praktyki. Ale wiecie, to nie o te praktyki tutaj chodziło. To chodziło o to, że oni mieli zrozumienie tego, kim jest Jezus. Oni mieli namacalną relację z Duchem Świętym. I to, że robili pewne rzeczy, praktykowali pewne rzeczy, były tylko owocem kultury, w której się wychowywali. Natomiast owoce, jakie zbierali, były po prostu ponadnaturalne. Słuchajcie, cuda, bo od tego, jakby nie zacznę, bo już długo gadam, cuda zawsze świadczą o nowym objawieniu od Boga. I chciałabym, żebyście to sobie zapamiętali, jeśli cokolwiek w ogóle chcesz zapamiętać, to zapamiętaj to, że cuda to jest nowe objawienie Boga w twoim personalnym życiu. Dlatego twój cud będzie zupełnie inny niż mój cud. Twoim cudem może być rozwiązanie sytuacji finansowej, moim cudem może być złamanie jakiegoś nawyku, jakiegoś konkretnego grzechu, uzależnienia. Ale bardzo ważne jest to, że cud równa się objawienie, personalne objawienie do twojego życia. To jest bardzo ważne. Dlatego, że żyjemy jako ludzie instant i modlimy się i mamy listę próśb do Boga i chcemy tego i chcemy tamtego, ale zapominamy o jednej rzeczy, że cud dzieje się w imieniu Jezusa i jest osobistym objawieniem dla twojego życia. To nie jest tylko lista życzeń, którą wysyłasz do Boga. Tutaj musi zadziać się to osobiste objawienie. Wiecie, czym jest objawienie? W teologii chrześcijańskiej objawienie to nadprzyrodzone i osobiste ujawnienie się Boga w konkretnej sytuacji. Wiecie, wiele rzeczy możemy odbierać umysłem, możemy mieć wiedzę, możemy przeżywać emocjami, ale w momencie, kiedy przychodzi objawienie, kiedy przychodzi osobiste objawienie do pewnej sytuacji, wszystko się zmienia. I będę z wami bardzo szczera. Wiele osób mówi do mnie: Iga, ale czemu wy tak mówicie o miłość daje? Nie za dużo czasu mówicie na ten temat. Przecież jak ktoś chce, to da. Mówimy, dlatego że wierzymy w to, że w momencie, kiedy głosimy słowo na temat bycia hojnym, w niektórych z was zakwitnie owoc objawienia dotyczącego hojności. Kiedy modlimy się o uzdrowienie, modlimy się po to, żeby ludzie byli uzdrawiani, ale modlimy się też po to, żeby atmosfera nieba przychodziła do tego miejsca i żeby niektórzy z was zaczęli mieć osobiste objawienie tego, że może przyjść przełom. Że ten przełom może być taki, a może być też tak, że będziesz wręcz w takiej relacji z Bogiem, gdzie On ci pokazuje, co robić, ale ty robisz te rzeczy. Przestajesz narzekać, przestajesz myśleć w sposób, w jaki myślałeś. Odbierasz osobiste objawienie do swojego życia i zaczynasz chodzić w wierze, i zaczynasz chodzić w myśleniu, i zaczynasz chodzić w wyznawaniu tego, że twoja przyszłość, twoja sytuacja, twój nauk, twój grzech może wyglądać zupełnie inaczej. Amen? Jest okej? Okej, mój ulubiony moment. Wiecie, jest tak, że my też jako Polacy wywodzimy się z pewnej kultury, dlatego o tym czytałam, że Żydzi, którzy się nawracali, mieli jakąś swoją kulturę. Ta kultura po jakimś czasie, jak się domyślacie, zanikała, dlatego że relacja z Bogiem stawała się większa niż uderzanie czołem o podłogę. Ale myślę, że w życiu niektórych z nas jest podobnie. Na przykład horoskop sobie przeczytam. Do wróżki sobie pójdę, nie postawię torebki na podłodze, bo nie będę mieć pieniędzy. Zapomniałam rzeczy, to muszę wrócić i kucnąć i wtedy dalej będę miała tyle w portfelu, ile powinnam mieć. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jako kultura, jako Polacy żyjemy w pewnych zabobonach, które się tak miksują z naszą kulturą, z naszym wychowaniem, że czasami coś, co jest totalnym zabobonem, jest częścią tego, w jaki sposób funkcjonujemy. Na przykład, wszystko trzeba zakopywać pod dywan. Nie mogę powiedzieć, jak jest u mnie w życiu. Nie mogę się przyznać, bo ktoś mnie oceni. Będę siedział na lunchu ze znajomymi, którzy też są wierzący i będę udawał, że moje życie wygląda cudownie i będę owiewał wszystko pięknym zapachem, kiedy jestem w sytuacji, gdzie totalnie potrzebuję modlitwy. Wiecie, ja wierzę w to, że nie ma złotego środka. W sensie jest jeden złoty środek, tak bym powiedziała. Jest albo życie z Jezusem, albo brak życia z Jezusem. Jest albo wiara w to, że są cuda i one się mogą dziać w imieniu Jezusa i ty możesz dostać osobiste objawienie, albo po prostu, wiecie. Co to znaczy, słuchajcie, wybierać prawdę? Co to znaczy przyjmować te cuda? Co to znaczy wybierać Jezusa? Wiecie, tak jak wspomniałam, każdy z nas potrzebuje osobistego objawienia w jakimś tam temacie. I to jest pierwsza rzecz, to jest to pierwsze, o którym chcę wam dzisiaj powiedzieć, że to jest życie, gdzie jesteś oddany Jezusowi. Boże, ja sobie nie wyobrażam inaczej. Naprawdę sobie nie wyobrażam. A uwierzcie mi, wiele razy próbowałam. I wychodziłam tak połamana i tak okaleczona i czułam się tak niekochana i czułam się tak złamana, że dla mnie nie ma innego wyjścia jak tylko Jezus. Wiecie, Jezus, On może być i jest w każdym temacie twojego życia. On musi być w każdym temacie twojego życia. To mogą być finanse, to mogą być relacje, to mogą być talenty, myśli, emocje. To może być twoje ciało. Albo bierzesz Jezusa w całości, albo go nie bierzesz. To nie jest tak, że sobie chodzisz z Jezusem, zostawiasz go sobie. Jezu, ty sobie poczekaj, ja teraz wejdę, pozałatwiam różne rzeczy i wyjdę. To tak nie działa. Albo z nim jesteś, albo z nim nie jesteś. Bo jeśli funkcjonujemy inaczej, to przepraszam, że tak powiem, ale robimy po prostu z Jezusa głupa. To tak nie działa. Wiecie, chodzi o to, żeby nauczyć się i zrozumieć, że w każdej sytuacji, w każdej dziedzinie swojego życia, finansach, talentach, wychowywaniu dzieci, starzeniu się, dorastaniu, w każdej dziedzinie swojego życia, w dobrych momentach i w tych gorszych momentach, chodzi o to, żebyś go zapraszał do tej sytuacji. Wtedy dopiero nie będziemy złamani. Wtedy dopiero będziemy widzieli cuda i uzdrowienia po kolei w każdej sytuacji. Dlatego, że możesz brylować w jednym miejscu, ale to ty możesz nie chcieć zaprosić go do drugiej, do innej sytuacji. Druga rzecz, cokolwiek trzymasz dla siebie, Duch Święty nie jest w stanie tego wypełnić. I chciałabym, żebyśmy to dzisiaj zrozumieli, że jeśli jesteśmy tacy cwani i wybieramy dziedziny życia, w których czujemy się komfortowo z Jezusem, czyli na przykład wybieramy sobie niedzielne nabożeństwo i tutaj fajnie wyglądamy i się fajnie czujemy, ale na przykład w swojej głowie nasze emocje są totalnie połamane i nie chcemy po prostu wpuścić tam Boga, albo nie wiem, rozwijamy się zawodowo, ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie uporać się z długami, ale tutaj nie potrafimy albo nie jesteśmy w stanie przynieść Jezusa do tej dziedziny. Chcę ci powiedzieć tak, jeśli nie wpuścisz Jezusa, Duch Święty nie zacznie działać. Jeśli nie zaczniesz stać w tej konkretnej sytuacji z otwartymi rękoma, wręcz prawie modląc się jak ci pierwsi chrześcijanie, którzy mieli otwarte dłonie, a to jest symbol przyjmowania, to jest symbol uczenia się, otrzymywania. Jeśli nie wpuścisz Ducha Świętego do konkretnej sytuacji w swoim życiu, jak On ma się tam znaleźć? Jak On ma tam ponaprawiać rzeczy? Jak On ma tam sprawić cuda w twoim życiu? I wiecie, mam nadzieję, że dzisiaj dam wam trochę do myślenia, bo na pewno w każdym z nas jest sytuacja, którą Duch Święty jest w stanie naprawić. Jest sytuacja, w której Duch Święty jest w stanie przynieść nowe, lepsze. Może jest w stanie ci coś pokazać? Może jest w stanie cię czegoś nauczyć? Może jest w stanie ci przypomnieć, że twoja miłość do Niego nie jest taka jak wcześniej? Nie wiem, co to jest. Nie moim zadaniem jest tutaj wypominać, bo każdy z nas jest w jakimś miejscu. Ale chcę ci tylko powiedzieć, że w momencie, kiedy zaczniesz wprowadzać Ducha Świętego do sytuacji, do atmosfery, do emocji, do myślenia, którą do tej pory próbowałeś tylko ty sam rozwiązać, On w miłości zacznie zmieniać tą sytuację. Słuchajcie, jak szybko, to jest pytanie, z którym chciałam was zostawić, jak szybko odpowiadacie na to, co Duch Święty do was mówi? Jak szybko działacie? Bo w momencie, kiedy Duch Święty coś do ciebie mówi, w momencie, kiedy On ci coś pokazuje, a ty tego nie robisz, to jesteś w miejscu, w którym po raz kolejny Go nie zapraszasz. I wiecie, słuchanie Ducha Świętego, czyli to, co robili apostołowie w momencie, kiedy działy się dzieje apostolskie, w momencie, kiedy zaczynały się dziać cuda, kiedy apostołowie wychodzili na ulicę i w imieniu Jezusa, uwaga, zawsze w imieniu Jezusa modlili się o ludzi, na przykład ludzie zostali uzdrawiani, to zobaczcie, działy się dwie rzeczy. Oni modlili się w imieniu Jezusa, ale mieli również namacalne objawienie tego, że cud jest w stanie przyjść w imieniu Jezusa. Bo my się możemy modlić w imieniu Jezusa i cuda dalej się mogą nie dziać, dlatego że nie ma tego objawienia, że Jezus w tej sytuacji, o którą się modlisz, jest w stanie przynieść przełom. Duch Święty zawsze Kościele będzie nas prowadził, nawet w najmniejszych rzeczach. Czasami to jest myśl, żeby do kogoś zadzwonić. Czasami to jest myśl, żeby podzielić się kimś z czymś. Czasami to jest myśl o tym, żeby się o kogoś pomodlić. Czasami to jest myśl, emocja, żeby przyjść i wyznać komuś miejsce, w jakim jesteś. Poprosić o pomoc. Słuchajcie, jeśli my nie zaczniemy uczyć się słuchać Ducha Świętego, będziemy w miejscu, w którym ciągle będziemy pracować sami. Ale pracując sami jesteś w stanie dotrzeć do jakiegoś miejsca. Jesteś w stanie dotrzeć do najpiękniejszego miejsca w swoim życiu. Największej wydajności, największej efektywności, największego szczęścia w twojej rodzinie, ale nadal bez cudu. Dlatego, że każdy z nas potrzebuje osobistego objawienia. I wiecie, oprócz tego, że Duch Święty będzie ci objawiał rzeczy, oprócz tego, że będzie ci mówił, co masz zrobić, to chodzi o to, żebyś to robił. Słuchajcie, pamiętam taką sytuację, kiedy naprawdę czułam, że powinnam zająć się pewną służbą, mieć pewien wolontariat w kościele. Byłam świeżo nawróconą chrześcijanką, to już było jakiś czas temu, byłam na studiach i podekscytowana poszłam do pastora, wylałam całą wizję, powiedziałam, że wezmę za to odpowiedzialność i nigdy nie wróciłam. Nigdy nie wróciłam. Wiecie, czego zabrakło? Zabrakło mojego partnerstwa z Duchem Świętym, bo wizja tam była, wykonanie tam było. I nie mówię tego, wiecie, na zasadzie, że teraz płaczę i żałuję, bo wierzę, że Bóg używa mnie w inny sposób teraz. Ale chodzi mi o to, że wiecie, są sytuacje, gdzie inni ludzie w kościele, gdzie ja, gdzie liderzy naszego kościoła widzą rzeczy nad tobą. Widzą rzeczy nad twoim małżeństwem, widzą rzeczy nad twoją edukacją, widzą rzeczy nad twoją karierą. Tylko problem polega na tym, że duchowo my to widzimy, a ty nie jesteś w partnerstwie z Duchem Świętym i nie robisz swojej pracy. Nie robisz tego, co On i tak ci mówi. Słuchajcie, Biblia mówi o tym, że tam, gdzie dwóch, tam, gdzie trzech, Bóg się przyznaje. Wierzę, że bardzo często jest tak, że jak Bóg mówi do mnie na temat jakiejś osoby, to do tej osoby też mówi. Tylko pytanie, czy ona coś z tym robi. Słuchajcie, czasami to nie są wielkie rzeczy. Czasami to nie chodzi o to, że ma nagle spaść ogień z nieba i to będzie cud. Czasami największym cudem to będzie to, że zaczniesz być zakorzeniony. Czasami największym cudem w tym sezonie będzie to, że zrozumiesz, że hojność jest ważna. Tak jak powiedział Krzysiek, że są rzeczy, których nie musisz zostawiać tylko dla siebie. Nie musisz zostawiać tylko dla swojej rodziny. Wiecie, największym cudem może być to, że zaczniesz wierzyć, że twoja przyszłość może wyglądać inaczej. Że twoje zdrowie może wyglądać inaczej. Że twoje zdrowie emocjonalne może wyglądać zupełnie inaczej. Ale to się nie zacznie dziać w momencie, kiedy cokolwiek to będzie, nie otworzysz tego miejsca i nie wpuścisz Ducha Świętego. Wyobraźcie sobie tę sytuację, już kończę, zaraz będziemy śpiewać i chciałabym, żebyśmy się pomodlili, ale wyobraźcie sobie taką sytuację, gdzie apostołowie zostają. Oni znali Jezusa, oni zostają na ziemi, oni wykonują pracę. To są chłopaki, które mają już doświadczenie. Do tej pory mogli iść do Jezusa i zawsze zadać Mu pytanie. Jezusa już nie ma. A Jezus ma plan dla ich życia. Jezus ma tysiące osób, które mają być uzdrowione przez to, że oni będą mieli personalne objawienie. Gdyby nie oni, nie bylibyśmy dzisiaj w kościele. Gdyby nie oni, dzieje apostolskie nie zostałyby napisane, bo nie byłoby co pisać przez 35 lat. Bo staliby z założonymi rękoma i mówili, okej, Duchu Święty, nie wpuszczę Cię do tego miejsca. Bo to będzie również praca, którą muszę wykonać. Bo to będzie głupie, że wyjdę na ulicę i będę musiał mówić w Twoim imieniu, a ludzie będą mnie wytykać rękoma. Duchu Święty, ja Cię nie wpuszczę do tego miejsca, bo wtedy nie będę już drama queen w swoim życiu, bo nie będę już taka emocjonalna, bo prawdopodobnie sprawisz cud i zacznę czuć się zdrowo, a nie wiem, co to znaczy czuć się zdrowo, bo nigdy nie byłam w tym miejscu. Duchu Święty, nie wpuszczę Cię do tego miejsca, dlatego że zaczniesz uzdrawiać moją rodzinę i przestanę być odpowiedzialny, przestanę być tym, który jest w stanie manipulować moją rodzinę, a tak to jestem w stanie trzymać wszystko sam. Nie wiem, co to jest w Twoim życiu, ale wierzę, że każdy z nas ma miejsce, w którym musi wprowadzić Ducha Świętego. W moim życiu było to posłuszeństwo. Jeśli Jezus coś do mnie mówi, jeśli Duch Święty to do mnie mówi, to ja to robię. Nie zastanawiam się, jak słyszę, że mam dać komuś 100 zł, to dam 100 zł, a nie 5 miesięcy później się zastanawiam, czy powinnam to zrobić. Wyobraźcie sobie sytuację, gdyby apostołowie, którzy zostali bez Jezusa, ale zostali z czymś fantastycznym. Jezus mówi, że Duch Święty będzie lepszy niż ja. Wyobraźcie sobie sytuację, gdyby oni siedzieli i kminili. Dobra, może pójdę pod tą katedrę, może tam go uzdrowię, a co się stanie, jak go nie uzdrowię? Dobra, będzie se dalej leżał. Oni po prostu słyszeli Ducha Świętego. I działali, szli i działali, i działy się cuda, ponieważ oprócz tego, że słuchali Ducha Świętego, oprócz tego, że wpuszczali Go do swojego życia, otrzymywali osobiste objawienia. I dzisiaj, Kościele, jak zaraz wstaniemy, a właściwie już wstańmy, i będziemy śpiewać tą ostatnią piosenkę, zanim się pomodlę, to chcę, kochani, żebyśmy się modlili o osobiste objawienie dla Twojego życia. Nie wiem, gdzie masz dopuścić Ducha Świętego do swojego życia. Nie wiem, gdzie go nie wprowadzasz. Nie wiem, gdzie ciągle o czymś mówisz, a nic się nie zmienia. Może po prostu musisz przestać mówić. Może musisz zacząć wybierać. Może musisz zacząć decydować. Może musisz zacząć się modlić. Może musisz zacząć słuchać uwielbienia. Może musisz zacząć przychodzić do kościoła. Może musisz zacząć czytać Biblię. Nie wiem, w jakim jesteś miejscu. Ale wiem, że każdy z nas potrzebuje osobistego objawienia. Bo dopóki będziesz działał sam, możesz osiągnąć wszystko, ale nie będziesz doświadczał cudu. A cud zmienia wszystko. Cud przynosi zmianę atmosfery. Cud przynosi niebo na ziemię. Kochani, kto nie chce tego doświadczać? Bądźmy w miejscu, w którym możemy przestać oglądać Stranger Things i się jarać, choć lubię ten serial, żeby nie było, duchowością na Netflixie. Bądźmy w miejscu, w którym jesteśmy w ponadnaturalny sposób. Tacy, jak jesteśmy, zdrowi, normalni, wcale nie crazy, doświadczać Ducha Świętego. Kochani, zaśpiewajmy razem.
Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Nowe odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsaw.com.